9.43, 12 października, za miesiąc w Eterze, Radio Wnet w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. Jutro spotykamy się na jarmarku przy Emilii Plater 29/31. A teraz przenosimy się myślami do Francji. Oliver Bolt?
Bo.
Bez L i T. Dziennikarz współpracujący z tygodnikiem Do Rzeczy jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Naczekał się pan na swoją kolej, ale teraz jest pana kolej, żebyśmy porozmawiali przez jakąś chwilę o tym, co dzieje się nad Sekwaną. Jak radzi sobie prezydent Macron?
Prezydent Macron, jak się zdaje, idzie torem wyznaczonym wcześniej przez prezydenta Hollanda, jeżeli wierzysz sondażom. W tej chwili jest tak samo niepopularny jak prezydent Hollande po tym okresie prezydencji, czyli ma gdzieś o 30% zadowolonych wyborców, pomimo masowego wsparcia w mediach.
Bo media sprzyjają. Mediom francuskim prezydent Macron i prezydentura prezydenta Macron się podoba.
Tak, chociaż teraz stają się coraz bardziej krytyczne. W drugiej turze wyborów prezydenckich to wszystkie główne media popierały Macrona.
Bo była straszna Marine Le Pen.
Była straszna Marine Le Pen, jak wiadomo, która musi być skojarzona z faszyzmem, z nazizmem, żeby wystraszyć Francuzów, żeby przypadkiem nie wybrali Marine Le Pen na prezydenta i Front Narodowy na partię większościową w Zgromadzeniu Narodowym, tak.
Rząd nie chwieje się, rząd francuski, ale kolejni ministrowie podają się do dymisji. Minister spraw wewnętrznych między innymi, prezydent Macron ma jakieś kłopoty z tym.
Chyba ma kłopoty, dlatego że wybór nowego ministra spraw wewnętrznych trwa długo. W tym tygodniu prezydent Macron był w Armenii na szczyt frankofonii. Mówiono więc, że dojdzie do nowych nominacji dopiero dzisiaj. Zobaczymy, co będzie. Najgorsze jest to, co powiedział odchodzący minister spraw wewnętrznych w momencie, kiedy przekazał swoją funkcję premierowi, powiedział po prostu, że sobie nie radzi i że nikt sobie chyba nie poradzi z sytuacją we Francji, że są dzielnice, które są wyjęte spod prawa republiki, gdzie rządzi prawo najsilniejszego, gdzie panują handlarze narkotyków i islamiści, i wyraził też obawy, że o ile teraz Francuzi żyją obok siebie, to znaczy te różne wspólnoty, które żyją teraz we Francji, w niedalekiej przyszłości mogą żyć naprzeciwko siebie, czyli to jest kolejny głos, który sugeruje, że mogłoby dojść we Francji do wojny domowej.
To jest poważna, czy gazety, te mainstreamowe, główne media, może nie gazety, tylko media francuskie o tym mówią? Francuzi lubią dyskutować w telewizji. Czy to jest tematem tych dyskusji?
To był temat, który się pojawiał w ostatnich wyborach prezydenckich. Często, żeby powiedzieć, że to jest bzdura, że to nie ma takich sytuacji, ale się o tym już mówiło. Były też różne książki, które wtedy wyszły, które od znanych publicystów, które sugerowały, że mamy sytuację, która mogłaby doprowadzić do takiej wojny domowej. A tu minister spraw wewnętrznych jakby sugeruje, że jest faktycznie taka sytuacja. Trzeba też przypomnieć, że to była siódma dymisja w rządach Filipa, bo były dwa rządy Filipa, czyli premiera, i to jest rekord też, jeśli chodzi o Piątą Republikę, żeby w ciągu około 500 dni siedem ministrów zrezygnowało.
Czy gdzieś jest dostępny tych katalog dzielnic, w których nie rządzi państwo francuskie, tylko rządzi siła?
Tak, to są tak zwane dzielnice jakby w nowomowie głównych mediów i władzy, to są tak zwane dzielnice wrażliwe. Czyli dzielnice, gdzie policja nie wchodzi.
We wszystkich większych miastach francuskich są takie dzielnice wrażliwe?
Tak. Tak, można powiedzieć, albo w większości, co najmniej na pewno w Paryżu, w Lyonie, w Marsylii i w wielu innych miastach.
Bo to nie tylko jest, Francja ma problemy z migrantami, z dzielnicami wrażliwymi, problemy z bezrobociem, problemy z gospodarką, problemy, właściwie jest zbiorem problemów w tej chwili Francja.
Są duże problemy. Poprzednia dymisja to była dymisja ministra środowiska i on też jak zrezygnował, powiedział, że widzi, że polityka pod rządami Macrona nie będzie proekologiczna, tak jakby chcieli Zieloni, z którymi był związany. I są też problemy tak gospodarcze, jak pan redaktor tutaj wspomniał. Jest spowolnienie gospodarcze. Reformy Macrona to jest chyba jedyna dziedzina, gdzie można powiedzieć, że coś zrobił pozytywnego, ale to są reformy takie skromne i dlatego udało się je przepchnąć bez masowych protestów i jak na razie nie przynoszą efektu, jeśli chodzi o bezrobocie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, więc jest cały czas problem też deficytu budżetowego. Francja się cały czas zadłuża, więc tutaj to, co miało być mocną stroną prezydenta Macrona, w bliższej przyszłości nie będzie mu sprzyjało.
I stąd takie silne, takie nasilenie starań o ten związek niemiecko-francuski, gdzie Niemcy, którzy posiadają nadwyżki budżetowe bardzo dużo, jakoś przejmą albo przeleją te nadwyżki do Francji, ożywią gospodarkę francuską, a jednocześnie Francuzi oddadzą trochę władzę nad swoją gospodarką Niemcom. Takie koncepcje nad Sekwaną były.
To znaczy na pewno nie były wyrażane w ten sposób. Jest tak, to wygląda trochę jak dwóch tonących, które zachwytają siebie, ponieważ Angela Merkel też nie jest w zbyt dobrej pozycji u siebie w Niemczech. Bardziej chodzi o sprawę, wydaje mi się, wizerunkową. Prezydent Macron od samego początku budował swoją prezydencję na PR-ze i reforma Unii Europejskiej i dalsza integracja Unii Europejskiej przez ożywienie tandemu francusko-niemieckiego miało być jednym z ważnych punktów jego prezydencji. Tylko że tu też wydaje mi się, że media francuskie coraz mniej o tym piszą i mówią, dlatego że nic się nie dzieje. Widać, że nic się Macronowi w tej dziedzinie nie udało i jakby konstrukcja europejska na pewno nie jest tym, co będzie ratowało wizerunku Macrona.
Nawet oglądając prezydenta Macron w telewizji, taki długi wywiad dwugodzinny dwóch dziennikarzy, którzy ani razu nie zwrócili się do niego panie prezydencie, tylko mówili panie Macron do niego, tak widać rozdrażniali prezydenta, nawet element współczucia, że jest na czele państwa i nie może sobie z tym poradzić, bo problemy są kwadratura koła, krótko mówiąc, nie do rozwiązania.
Tak, to trzeba, jeśli chodzi o ten wywiad, trzeba jednak zaznaczyć, że to jest jakby dziennikarze z opozycji wybranej przez władzę, czyli lewicowa i skrajno-lewicowa. Jednym z tych dwóch dziennikarzy to jest trockista, były redaktor naczelny Le Monde. Tutaj to była trochę komedia w tym wywiadzie. Faktycznie mówili o różnych problemach, ale absolutnie nie mówili o tych,
które są naprawdę
istotnych problemach. Właśnie podział Francji na kilka społeczności. I to są rzeczy, teraz mówił o tym odchodzący minister spraw wewnętrznych, wcześniej mówił o tym w wywiadzie z dziennikarzami prezydent François Hollande, który też sugerował, że może dojść do kompletnego rozłamu.
Tak powiedział nam młody pielgrzym, który przyjechał na Światowe Dni Młodzieży z Paryża na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Zapytałem się, co będzie. On powiedział, będzie wojna domowa we Francji.
Niewykluczone, albo będzie tak jak w chrząsce, zapomniałem jaki jest polski tytuł, sumisją, czyli poddanie się władzom islamskim za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Chciałbym dodać jeszcze jeden wątek, jeśli chodzi o problemy prezydenta Macrona. Jego mocną stroną miał być PR, a ostatnio on kumuluje wpadki wizerunkowe. Było zdjęcie ze święta muzyki w Pałacu Elizejskim, gdzie pozował razem z żoną rozradowany z kapelą składającą się z transseksualistów, murzynów. Jeden miał koszulkę, gdzie był napisany, że jest pedałem, murzynem i dumny. I to w Pałacu Elizejskim. A prezydent Macron miał przywrócić ponoć pewną godność tej funkcji, a ostatnio jak był w Saint-Martin, czyli w Karaibach, w Antylach francuskich, odwiedził byłego przypuszczalnie handlarza narkotyków, który wyszedł z więzienia, który razem z innym kolegą pozował rozebrany do pasa i który pokazywał fotografowi środkowy palec. I to zdjęcie poszło w eterze razem w środku rozradowany Macron i tych dwóch bandytów wulgarnych. I to jest kolejna wpadka wizerunkowa i zdaje się, że jeśli chodzi o PR, prezydent Macron jest dużo słabszy niż się wydawało tym, którzy promowali go na to stanowisko.
Powiedział Oliver Bo, dziennikarz Francuz mieszkający w Polsce, współpracujący z tygodnikiem Do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jest godzina 8:55. Tu jest ten pan z brodą. Się niecierpliwi.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Dzień dobry Państwu, witam Cię Krzysztofie. Rzeczywiście jest 9:56, jakoś się samo skorygowało.
I co to znaczy? Powiedziałem 8?
Tak jest. No nie wiem, planujesz przekroczenie, nie planujesz, ile planujesz. W każdym razie ja dzisiaj o jednym tylko wydarzeniu, ale ważnym. Natomiast przed nim, jak już jakiś czas temu, muszę przeczytać kanoniczną formułę. Przestrzegającą. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub zapytaj krytyka albo recenzenta, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ten film, jeżeli ma zagrażać zdrowiu, to psychicznemu. Ale nie uprzedzajmy faktów. Proszę Państwa, włoski dokument pod tytułem Uwolnij mnie, po tytule Wstrząsająca historia walki egzorcystów o każdą udręczoną duszę. Ten film za chwilę będzie na ekranach i pokazuje działalność egzorcystów, a konkretnie jednego egzorcysty na Sycylii, gdzie problem przypuszczeń, podejrzeń o opętania przenosi się na każdą prawie że patologię. Egzorcyści są zarzucani sprawami każdego kłopotu, jaki sobie można tylko wyobrazić. Dziecko jest niegrzeczne, opętane. Kobieta ma ciągły kaszel, opętanie. Napady takie typu padaczkowe, opętanie. Przekleństwa, szaleństwa, opętanie. Zasada jest taka, że zanim egzorcysta zabierze się do pracy, że się tak wyrażę, obowiązkowo taki podejrzany o to, że jest nawiedzony, musi przejść badanie psychiatryczne, psychologiczne, żeby wykluczyć na przykład schizofrenii, albo inne proste choroby somatyczne, nie wiem, kaszel, gruźlica powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja tutaj przeczytałem tę przestrogę, proszę Państwa? Bo na projekcji tego filmu, a właściwie po projekcji tego filmu, odbyła się debata, w której wzięły udział 4 osoby. Ksiądz Grewkowicz, jeden z głównych egzorcystów warszawskich, redaktor naczelny miesięcznika Egzorcysta, szef firmy promującej ten film oraz drugi duchowny, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, teolog, kaznodzieja, filozof, co sobie tylko można wyobrazić, przepotężny umysł, bardzo, bardzo ciekawy, wspaniały rozmówca. I największy spór, najbardziej prawie że zagorzały, toczył się pomiędzy księżmi. Pomiędzy ojcem Grewkowiczem, a ojcem Kobylińskim. Skrajne opinie były takie, że ten film jest szkodliwy, że ten film powinien dostać nagrodę imienia Wojciecha Smarzowskiego, że jest to film lewacki, pokazujący, jak w rzeczywistości nie wyglądają egzorcyzmy, natomiast bardzo sprzyjający wnioskom, które są formułowane w obozie lewicy, o to, żeby zakazać w Polsce odprawiania egzorcyzmów. Znalazło się również bardzo, bardzo rozszerzające tło do tej dyskusji. I to dzięki księdzu Andrzejowi Kobylińskiemu, księdzu profesorowi, który sformułował najogólniej rzecz biorąc tezę, która mnie się bardzo podoba, z którą ja się zgadzam i wielu ludzi się zgadza, że w Polsce narasta analfabetyzm religijny, że coraz mniej ludzi wie, na czym polega, jakie są prawidła naszej wiary, jak należy ich strzec, gdzie są granice, które można przekroczyć, żeby odstąpić od tych prawideł i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tutaj przykłada się do tego papież Franciszek, żeby tę dyskusję jeszcze troszeczkę zamieszać. Proszę Państwa, widzimy tam kilka przypadków usuwania egzorcyzmów w tym filmie. Wszystko to dzieje się w Palermo i okolicach. Ludzie, którzy przyjeżdżają zza Palermo, są, prawdę powiedziawszy, nieprzyjmowani, ponieważ miejscowych potrzebujących jest tak dużo, że muszą stać w kolejce, muszą prosić, błagać i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, te techniki, które tam są pokazane, ksiądz Grewkowicz, ten jeden z głównych warszawskich egzorcystów, wyśmiał i powiedział, że to jest wszystko cyrk, że to jest ustawione i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie był za tym naczelny redaktor miesięcznika Egzorcysta, który mówił, że oczywiście jest to skrót, ponieważ prawdziwy proces egzorcyzmowania, tak zwany egzorcyzm uroczysty, to jest proces, który potrafi trwać kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dni. I polega głównie nie na tym, że się kładzie rękę na głowę i słyszy bluźnierstwa wypowiadane przez szatana z głębi trzewi tego rzekomo opętanego. Nie polega na sypywaniu egzorcyzmującą solą czy polewaniem egzorcyzmującą wodą święconą. Że to tak naprawdę sprzeciwia się, to robi złą robotę zjawisku, któremu na imię opętanie i zjawisku, któremu na imię egzorcyzmowanie. Dlatego ta uwaga, ta przestroga była konieczna. Ja Państwa bardzo zachęcam, żeby ten film obejrzeli, ponieważ poza wszystkim innym zwraca on uwagę na jedną rzecz. Na wzrastającą na świecie liczbę rzeczywistych opętań. I żeby tego dowodzić, nie potrzeba nigdzie chodzić daleko, proszę Państwa. Ja uważam, że niektóre wyczyny naszych różnych działaczy LGBT, aborcjonistów i tak dalej, i tak dalej, posuwają się do tego, że już nie można powiedzieć, że to są ekscesy, że to jest histeria polityczna, że to jest nienawiść. To już po prostu jest opętanie. Jeden drobny przykład. Na koniec, proszę Państwa, jeździł sobie taki busik z hasłem aborcja to śmierć, jesteśmy za życiem i tak dalej. I w internecie znalazłem wiadomość podaną przez jedną z uczestniczek tej grupy, która jeździła na te spotkania, że w momencie, kiedy oni byli na tym spotkaniu, przyszła grupa ludzi, która spaliła im ten samochód. podpaliłem ten samochód. A ponieważ nie wszystko się spaliło, znaczy spaliła się głównie część mechaniczna, czyli on już był po prostu nie do użytku, ale ta buda cała, ta część tylna pozostała z tymi hasłami, to jeszcze później, jakby im było mało, to przybiegli ze sprayami i zamalowali wszystkie te hasła i tak dalej, i tak dalej. Ktoś to sfilmował, można to było, to barbarzyństwo można było zobaczyć w internecie, na filmie. I proszę państwa, to ja twierdzę, że to jest już opętanie. Bardzo zachęcam. Film nosi tytuł Uwolnij mnie, jest filmem włoskim, dotyczy, jak powiedziałem, egzorcyzmowania, egzorcyzmu i opętania na świecie. Jesteśmy, proszę państwa, w kraju, który chyba opętań jest nie za mało. Nie za mało. Jeżeli usłyszę sygnaturkę, to lekko frywolny aforyzm. Zwykle bywa tak, że ogon albo jest, albo go nie ma. Co do tego, nie można się pomylić. Powiedział Alan Alexander Milne ustami Kubusia Puchatka. Dziękuję pięknie.
Wojciech Piotr Kwiatek, a teraz przy mikrofonie Bogusław Szostkiewicz.
Dzień dobry państwu. Książka, która zawiera światowe przygody Polaka mieszkającego poza krajem. Dzieciństwo w majątku rodziców pod Radomiem i w zamku dziadka w Pilicy. Gimnazjum, podchorążówka, kampania wrześniowa, okupacja i zima 1940 roku. Trudna droga do Brygady Karpackiej na Bliskim Wschodzie. Oblężenie Tobruku, szkolenie lotnicze w Kanadzie i loty bojowe nad Rzeszą, niemiecką dywizję 305, koniec wojny, uniwersytet w Anglii i pytanie co dalej. Stany Zjednoczone, Wenezuela, błyskotliwa kariera od robotnika w rafinerii do wysokich stanowisk dyrektorskich w przemyśle naftowym, który według autora rządzi światem. Wielkie interesy. Tytuł książki Adama Lipińskiego Sprzedawałem Churchilla i naftę. To jest kolejna losy Polaków, których wojna wyrzuciła z kraju. Wojna była tragiczna dla wielu Polaków, ale niektórzy zrobili wielkie kariery na świecie. To było dla nich jakby zbawienie. Krótki fragment z tej właśnie książki Sprzedawałem Churchilla. Przed Bożym Narodzeniem zrobiliśmy pierwszą figurkę Churchilla, pędząc znów do Harrodsa. Dyrektor zakupu wycenia ją na 21 szylingów i umieszcza na wystawie. Zamawia 3 tuziny, płaci mi 7 szylingów za sztukę. Uważam to za wielki sukces, ale powstają problemy. Nie mamy instalacji na większą produkcję, musimy szukać dodatkowych pracowników i tak dalej. Następne zamówienia są poważniejsze. Eksportujemy Churchilla do Australii i Kanady. Idzie interes, ale z trudem, bo w Anglii po wojnie na wszystko trzeba mieć przydział. Wysokie podatki uszczuplają nasze dochody. Po Londynie krąży kawał. Churchill sprzedał Polskę, a teraz Polacy sprzedają Churchilla. Książka Adama Lipińskiego, wydawnictwo Bellona, Sprzedawałem Churchilla i naftę. Pełno takich właśnie pikantnych i ciekawych szczegółów w tej książce Adama Lipińskiego.
Bogusław Szostkiewicz. Mogą państwo znaleźć bardzo często kramik Bogusława Szostkiewicza z książkami, przepraszam, że tak brzydko nazwałem, to miejsce ważne przy ulicy Chmielnej. Tam Bogusław Szostkiewicz.
Walcz, jest... żeby tej głupoty było mniej w tym kraju, żeby jeszcze ludzie czytali.
Walcz.
Jak bukiniści francuscy, którzy podobno mają być dobrem narodowym, słyszałem. Bukiniści francuscy.
Mają być dobrem narodowym. Patrzę na bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w poranku w net. Oliwier Bo, dziennikarz, przysłuchiwał się temu, co mówił Wojciech Piotr Kwiatek, Bogusław Szostkiewicz, Paweł Chodyna. Zrealizował poranek dzisiejszy, uśmiecha się, jest w dobrej formie. Łukasz Jankowski był jego wydawcą. Konrad Tomaszewski nakręcił kilka filmów. Myślę, że znajdą państwo te filmy na naszym kanale YouTube. Za miesiąc będziemy już w eterze. Spotykamy się jutro na Jarmarku Wnet. Emili Platek 29/31 z przeczytanym kurierem, więc kurier proszę kupić w kiosku albo na poczcie. Są kuriery w Warszawie. To jest komunikat dla Warszawy i okolic Warszawy. A za chwilę usłyszą państwo głos Tomasza Wybranowskiego i studio Dublin.